Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
W którym witają się Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska z Poznania. Dziś wiele uwagi poświęcimy polskim kompozytorom. Rozpoczynamy od doktoratu honoris causa w Poznańskiej Akademii Muzycznej dla profesora Andrzeja Koszewskiego. Senat uczelni odbył uroczyste posiedzenie 15 maja w poznańskim mieszkaniu twórcy. Andrzej Koszewski został także uhonorowany złotym medalem Gloria Artis przyznanym przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Twórczość kompozytora przybliżył profesor Stanisław Krawczyński z Krakowa.
Muzykę Koszewskiego niezwykle trudno ująć w słowa. Czy zatem wskazać można w niej jakieś przestrzenie jego wyobraźni czy inspiracji? Odnajdujemy je w trzech obszarach, mogących stanowić źródło jego dokonań twórczych. Muzyka korzeni, muzyka żywiołów i muzyka wiary. Muzyka korzeni to tradycja ludowa, na wskroś polska, rozedrgana tańcami Wielkopolski, sięgająca najgłębszych pokładów uczuć patriotycznych. Muzyka żywiołów to obszar niekonwencjonalnego, nowatorskiego przekazu wokalnego, wypełnionego usonorystycznionymi pomysłami, prowadzącego dialog ze współczesnością i nowym językiem, szukającego nowych płaszczyzn porozumienia w relacji kompozytor-wykonawca-odbiorca. Muzyka wiary to intymna sfera niezwykle delikatnej materii. Obszar indywidualnych, głębokich przeżyć w transcendentalnej relacji. Uważam, że sfera ta jest tak dyskretna, że nie wolno nam przekraczać nawet w tak ważnej chwili, jaką jest nadanie tytułu doktora honoris causa, osobistych granic. Pozwalam sobie jedynie wymienić najważniejsze kompozycje inspirowane tymi relacjami. Litania błagalna Angelus Domini, modlitwa zwiastowania Ave Maria, motet wielkopostny Tristis est anima mea, forma mszalna Brevis Trittico di Messa, msza Gaudem Mater czy hymn Magnificat.
Laudację wygłosiła profesor Lidia Zielińska, wychowanka profesora, a zarazem reprezentująca Poznańską Akademię Muzyczną.
Charakterystyczny styl wypracowywany przez lata, własny zasób środków ekspresji tzw. orkiestry wokalnej, idiomy kompozytorskie. Wszystko to jest rozpoznawalne jako unikalna, głęboko indywidualna, znakomicie brzmiąca wokalnie muzyka Koszewskiego. Z tego może względu w cieniu pozostają mniej liczne kompozycje instrumentalne. Wśród dzieł wybitnych i unikalnych na skalę światową trwałe miejsce w historii muzyki i chlubę muzyki polskiej stanowić będą z pewnością Nicolao Copernico Dedicatum, La Espero, Gry czy inne kompozycje. Zaś w życiu koncertowym bardzo obficie obecne są mniejsze formy na chór a cappella. Wykonują je chóry na całym świecie z dużym upodobaniem i sentymentem, a wszystko to dzięki wyrazistej kompozytorskiej indywidualności, doskonałemu dopasowaniu do możliwości zespołów chóralnych, atrakcyjnym technikom wokalnym, dźwięczności harmonicznej i przede wszystkim pięknie samej muzyki.
Rita!
Doktorat wręczyła rektor Poznańskiej Akademii Muzycznej, profesor Halina Lorkowska.
Tu w tym tubusie ten dyplom się znajduje. Panie profesorze, w imieniu społeczności Akademii Muzycznej po przeprowadzeniu przewodu doktorskiego pozwalam sobie w imieniu tej społeczności, którą tutaj reprezentuje ścisły senat, wręczyć panu profesorowi ten dyplom, który jest wyrazem naszego uznania, wdzięczności, szacunku, miłości za te wszystkie lata, które pan profesor poświęcił tej uczelni, która pamięta o panu profesorze i pamięta wszędzie, a to jest ten wyraz tej naszej pamięci i wdzięczności. Panie profesorze, proszę przyjąć to w imieniu nas wszystkich. Kolejny moment, który jest także zwieńczeniem tej dzisiejszej uroczystości. Upoważniona przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana Bohdana Zdrojewskiego, mam zaszczyt i przyjemność udekorowania pana profesora złotą odznaką zasłużony kulturze Gloria Artis.
Profesor Andrzej Koszewski był bardzo wzruszony.
Wasza tutaj obecność to dla mnie i zaszczyt, wielka radość. Zostałem wysoko uhonorowany przez pana ministra kultury i dziedzictwa narodowego, a przede wszystkim przez moją macierzystą uczelnię, przez nowe władze Akademii Muzycznej w Poznaniu. Jestem im za to głęboko, bardzo głęboko wdzięczny. Słowo wdzięczność kieruję również do wszystkich przyjaciół mojej muzyki. Zaliczam do nich też, między innymi, a może zwłaszcza panią profesor Lidię Zielińską, która zechciała wygłosić laudację dzisiaj, która mnie głęboko poruszyła. Jestem wzruszony.
Polski Chór Kameralny pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego zaprezentował dwa fragmenty cyklu gry Andrzeja Koszewskiego do tekstu Józefa Ratajczaka. I właśnie w Gdańsku Konrad Mielnik rozmawiał z profesorem Krzysztofem Pendereckim. 21 maja Anne-Sophie Mutter wraz z polskimi muzykami zagrała uroczysty koncert inaugurujący działalność Lusławickiego Europejskiego Centrum Kultury Krzysztofa Pendereckiego. Nic dziwnego, że będą to teraz refleksje nie tylko o muzyce, ale także o dendrologii.
Jest pan w stanie powiedzieć, ile pan drzew posadził u siebie w Lusławicach?
Nie, to jest niemożliwe. Tam jest prawie 30 hektarów, wie pan, jest 1500, nie wiem dokładnie ile gatunków.
A sadzi pan bo?
No wie pan, nie wiem, to jest taki zew, powiedziałbym. Ja na wiosnę muszę sadzić drzewa. Również w jesieni, ale szczególnie na wiosną. Ja po prostu już jestem niespokojny, zaczynam jeździć po różnych szkółkach i szukać nowych okazów drzew, które mi brakują w mojej kolekcji. I wie pan, no to jest coś takiego, co jest poza mną. Znaczy ja zawsze chciałem to robić, bo i mój dziadek mnie wprowadził kiedyś właśnie w botanikę, bo jego ojciec był nadleśniczym w Dobrach Raczyńskiego koło Dębicy. I na przykład jako mały chłopiec musiałem się uczyć wszystkich nazw drzew po łacinie. Dziadek mnie zawsze przepytywał. No i może stąd to się wzięło, że w pewnym momencie chciałem posadzić własny park. No i to zrobiłem. Trwało to 40 lat. Kiedyś generacje sadziły parki. Ja zrobiłem to w ciągu 40 lat. No ale to kosztowało dużo wysiłku. Oczywiście, ale jest to księga otwarta jeszcze. Ja w dalszym ciągu sadzę drzewa. Niektóre umierają, przeniesione z innego klimatu, nie potrafią się zaaklimatyzować, ale jednak ta kolekcja jest bardzo bogata w tej chwili. Myślę, że jedna z największych, jeśli chodzi o dendrologię, o właśnie o drzewa, jest jedną z największych kolekcji w Polsce na pewno.
Teraz będzie jeszcze w tym wspaniałym miejscu centrum kongresowe.
No już powstało. Jak rozmawialiśmy ostatni raz, to jeszcze było wszystko w budowie. W tej chwili zrobiliśmy próbny koncert kameralny. Okazało się, że jednak świetna akustyka. To jest zresztą bardzo duża sala. Jest bardzo wysoka, na 15 metrów. Mieści się tam około 800 miejsc. Nie było to takie łatwe postarać się o środki. No, dostaliśmy środki unijne, na szczęście.
No ale to się wszystko bardzo pięknie układa, bo też wspiera pan młodych kompozytorów, pamiętam taką inicjatywę Instytutu Pana Imienia. Ale kompozytorów także.
Też, tak, oczywiście. Ale to wie pan, z kompozytorami to jest kompozytor, żeby się czegoś nauczył, to musi się tak 12 lat uczyć. Tego na kursach nikogo nie można nauczyć.
Myślałem o tej inicjatywie Instytutu Pana Imienia, Młodzi Kompozytorzy w hołdzie Chopinowi. Tam wiele utworów powstało.
Myśmy właśnie zamawiali te utwory i będziemy to dalej robić, ponieważ mamy dużo miejsca w naszym hotelu. Będziemy mogli tworzyć orkiestrę i przy takich orkiestrach czy zespołach kameralnych powinien być zawsze jakiś kompozytor młody, który będzie pisał i od razu może usłyszeć to, co napisał. Także to jest sprawa bezcenna.
W wykonaniu Polskiego Chóru Kameralnego z Hola Cantorum Gdanensis pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego słuchaliśmy kompozycji Krzysztofa Pendereckiego Benedictum Dominum. Krzysztof Meyer przygotowuje nową premierę w Teatrze Wielkim w Poznaniu. To Cyberiada. Jej historia jest bardzo długa. Kompozytor zasiadł w naszym radiowym studiu przy fortepianie.
Bo ja w ogóle jako dziecko, jako potem młody człowiek się zaczytywałam w Lemie. To był mój ulubiony pisarz. Mogę powiedzieć, że właściwie wszystko, co napisał do 80 roku, przeczytałam niektóre książki wielokrotnie. Pan Lem przynosił moim rodzicom świeżo wydane swoje dzieła, a ja potem raz z rodzicami je czytałem. To był taki mój ulubiony pisarz. No a potem, kiedy zdecydowałam się na napisanie opery, konsultowałam to ze Stanisławem Lemem. Najpierw chciałam zresztą napisać do Tanga Mrożka. On mi to wybił z głowy, powiedział, z tego nic nie wyjdzie, ja panu dam Cyberiadę. Dał mi książkę, no i przeczytałem i byłem zachwycony. Właśnie ona się wtedy ukazała. Powiedział nawet Lem, zrobi libretto dla pana. Z tego nic nie wyszło, dlatego że ja wyjechałem na studia do Paryża i nie było mi pół roku w kraju. Poza tym on też gdzieś podróżował, był bardzo zajęty. W końcu mówiliśmy, że ja to libretto sam napiszę i jemu pokażę i on zaakceptuje albo nie zaakceptuje. Więc napisałem libretto w Paryżu w maju w 68 roku, gorący okres, rewolucja na całego, barykady, strajki, no ale ja siedziałam po uszy w przygotowaniach do pisania opery. Po powrocie do Polski siadłem do pisania partytury, nad którą pracowałam półtora roku.
Ale potem partytura została doceniona.
No tak, wziąłem udział w konkursie w Monako. Opera dostała nagrodę Grand Prix. Wręczył mi ją sam książę Monako.
Książę Rainer?
Książę Rainer, tak. W obecności Grace Kelly i ich psa, który mi towarzyszył z wielką pompą. To było wszystko zrobione. Książę wygłosił mowę. Ja musiałem też wygłosić jakąś mowę. To było oczywiście przeżycie. Dla kogoś, kto bodajże trzeci raz wyjechał dopiero na zachód. To muzyka w jakimś sensie zupełnie abstrakcyjna i ona jest abstrakcyjna, jeżeli się ją gra na estradzie filharmonii. Natomiast w powiązaniu z Lemem, z tą abstrakcją z jednej strony, a z drugiej strony tym całym dowcipem i włożeniem wielkich problemów między bajki, ten typ muzyki się bardzo nadaje. Ale naturalnie w tej operze są również i inne elementy. Jest cały szereg elementów czysto jazzowych, jakie się tam pojawiają i które podkreślają charakter niektórych postaci. Jest taka groteska, są takie banalne walczyki, które się pojawiają w pewnym momencie, jeśli chodzi o jakąś głupią sytuację. Oczywiście głupią w sensie powierzchownym, bo ona ma zawsze u Lema, wszystko ma swoje drugie dno.
Czy charakteryzujesz muzyką tematami swoje postaci?
Oczywiście. Na przykład rozpasany król Madrylion jest zobrazowany przez taką dosyć rozpasaną, dosyć sexy muzykę. Na przykład. Albo jest taki sklepik, gdzie się sprzedaje protony i atomy do stworzenia doradcy doskonałego. To jest taki głupi dialog pomiędzy producentem a kupującym. Jest taki sobie walczyk. Także jest dużo takich charakterystycznych momentów. Ta muzyka jest dosyć eufoniczna, ale jest dużo takich dźwięków, które jak sobie wówczas wyobrażałem, mogą jakieś maszyny, jakieś komputery wydawać. Jakiś jest taki, pamiętam, przy adwokacie komputerowym jest taki jakiś... Tylko to są takie szklane dźwięki. No jest dużo takich czysto ilustracyjnych elementów. Są pewne takie sytuacyjne współbrzmienia, które pojawiają się wtedy, kiedy na przykład element grozy jest oczywiście za pomocą tremola. Ale to jest oczywiście taki konwencjonalny chwyt, tym niemniej bardzo dobrze się nadający. No instrumentacja odgrywa dużą rolę. W trzecim akcie Wuch to jest taki bohater, który jest takim doradcą doskonałym, który ktoś, kto to kupuje, wsadza sobie do ucha i słyszy, jakie te rady ten doradca doskonały może mu dać. To na przykład nie jest jednogłos, bo to w ogóle nie jest ani postać ludzka, tylko jakaś tam abstrakcyjna, prawda, ziarenko włożone do ucha i wtedy wszystkie melodie są w różnych interwałach śpiewane dwugłosem, prawda? No taki walczyk tam jest w tym wypadku. No jest tam bardzo dużo rzeczy zupełnie postawionych na głowie. Cyberiada jest takim zwieńczeniem tego okresu, że to było już takie podsumowanie wszystkich doświadczeń, a potem ja już poszedłem w innym kierunku.
Oh,
To był fragment z próby Cyberiady Krzysztofa Mejera. O premierze w Teatrze Wielkim opowiemy Państwu w następnym magazynie. A teraz wędrujemy do Katowic, gdzie odbywał się 5. Międzynarodowy Festiwal Harfowy. Z profesor Helką Sztork rozmawiał Stanisław Wiera.
To dzięki właśnie pani profesor Katowice po raz kolejny stały się tak ważnym miejscem spotkań światowej sławy autorytetów harfistyki, jak Katrin Finch, Elinor Bennett, Rosita Milewska, a wcześniej, przypomnę, gościliśmy tu m.in. Isabelle Moretti, Isabelle Trevi, Christiane Braga. A zatem, pani profesor, czy znane nazwiska w tej dziedzinie sztuki, czy też szczególnie interesująca koncepcja programowa, której jest pani od pierwszej edycji autorką, uwzględniająca różne światy estetyczne i emocjonalne harfy, z wiodącym w tym roku tematem obejmującym trzy kluczowe zagadnienia w życiu harfistów – jazz, dress i stres – sprawiają, że katowicki festiwal wyróżnia się na tle innych tego typu festiwali w kraju i poza jego granicami.
Naturalnie mogłabym też zrobić festiwale, które wszędzie się odbywają, ale chodzi o to, żeby jak najwięcej ludzi na świecie, melomanów, harfistów ściągnąć do tych Katowic, bo będąc jednak w Niemczech i żyjąc w innym środowisku muzycznym, bardzo często odczuwam, że najbardziej, jeżeli się o Polsce mówi, no to Warszawa, Kraków, a Katowice, czy to jest obok Krakowa? I właśnie o to mi chodzi, że nie, Katowice są głównym miastem Śląska i tutaj zawsze była bardzo wysoka kultura. Na przykład już na końcu festiwalu wyszło, że mieliśmy taki farewell party, studenci, którzy mieli duży wkład tym razem na festiwalu, usiedli sobie, zaczęli śpiewać. To nigdzie na świecie tak się nie staje, bo ludzie już nie potrafią nawet śpiewać, ale jest to taki muzyczny kraj, Śląsk, i ja uważam, żeby w takim kraju zrobić festiwale, bo publiczność, która tutaj przychodziła, to było wiele starszych osób, którzy jeszcze nigdy nawet harfy nie widzieli, ale byli tak zachwyceni i dużo młodzieży było i taka jest bardzo mieszana publiczność. To jest niesamowite, muszę powiedzieć. I dlatego robienie takich festiwalów specjalnymi koncepcjami jest ważne, żeby każdego osiągnąć też.
Do każdego dotrzeć.
Tak.
Thank you.
Pani profesor, a wydarzenia tej najwyższej miary artystycznej festiwalu to być może koncert z utworami polskich kompozytorów Piotra Mossa, Aleksandra Tanzmana, Krzysztofa Meyera i Andrzeja Panfinka.
Ci kompozytorzy są słynnymi kompozytorami, naprawdę na całym świecie znani, ale bardzo mało harfistów z innych krajów wykonuje te utwory. Dlatego jest to bardzo ważne, żeby na takim festiwalu powiedzieć, przyjedźcie do Katowic, posłuchajcie. Nie wszystko, co jest w YouTube, nadaje się, żeby ocenić. No i to jest ten wkład właśnie dla ludzi, którzy z zewnątrz przychodzą, bo tutaj w Polsce naturalnie Meyer to jest jasne, kto to jest i Panufnik i tak dalej. Tanzman zresztą to była najważniejsza taka ciekawostka, bo pan Moss właśnie żyjąc też w Paryżu znalazł ten utwór i zaproponował i to było prawykonanie i bardzo ciekawy utwór i zdaje mi się, że będzie często grany teraz.
Dodam, że pani profesor również zostały dedykowane kompozycje naszych twórców Krzysztofa Meyera, wcześniej Tadeusza Perda.
No tym razem znów zostałam zaskoczona i byłam bardzo pod wrażeniem. Pan Piotr Moss przyniósł na swój wykład po swoim koncercie nowy utwór na harfę solo, który dla mnie napisał i wziął literki właśnie z mojego nazwiska. H jak si i L jak la. I napisał utwór Waltz Sentimental i pani Sikorzak z Warszawy specjalnie nauczyła się ten utwór, żeby całej publiczności pokazać, bo ja nie wiedziałam o tym. No i muszę powiedzieć, specjalnie teraz powiązanie z tą nagrodą Kulturpreis Schlesien. Już zaprosiłam pana Mossa na wrzesień, gdzie będę miała wręczone tę nagrodę i wtedy będę wykonywała, więc to jest duża lista tych utworów, bo tutaj też z Akademii napisał pan Aleksander Nowak z tych młodszych, jeszcze wtedy dla żyjącego mojego męża wiolonczelisty i dla mnie
Klaus
Stork. Bo to też dla mnie było, jak wyjechałam ze Śląska, będąc bardzo młodą dziewczyną, była jedyna szansa trzymać kontakt do Polski przez muzykę. Bo polscy muzycy na całym świecie są prezentowani, czy to słynni śpiewacy są, czy dyrygenci. Wtedy, jak byłam harfistką w Kolonii, to pan Rowicki był bardzo często, pan Hiolski śpiewał, więc pani Koszut śpiewała w operze w Hamburgu, jak byłam.
Jan Kręc.
Tak, Jan Kręc też dyrygował, więc to były bardzo ważne dla mnie właśnie szanse, żeby utrzymać i ruch muzyczny, który czytałam regularnie, żeby tą polszczyznę w moim zawodzie właśnie utrzymać.
Nowością tego festiwalu był kurs Qigong.
Zauważyłam, ucząc tutaj teraz już wiele lat, że z tremą bardzo rzadko młodzież potrafi jakoś się przyzwyczaić, żyć z tą tremą, ale nie bać się tej tremy. I jest dużo metod, których się teraz już używa. Jest Aleksander Metodik, jest yoga. I mi się wydawało, że ta chińska metoda, która jest właśnie najłatwiej do wykonania przed koncertem, żeby z oddechem pracować i tak dalej, włączyła to i to był bardzo duży sukces, ten kurs.
Festiwal zwieńczył niedzielny poranek z udziałem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i znakomitych Katrin Finch, Elinor Bennett.
No to jest też taki punkt NOSPR i te carte blanche, którą tam mam, że każdym razem, jak słyszą, że jest festiwal, od razu podejmują ideę. Tym razem udało się to specjalnie połączyć występ harfistów też właśnie z jubileuszem Wagnera, także grając Tristana i Meistersinger, mogliśmy też nasze wspaniałe studentki tam sześć harf postawić i grały tam w takim oryginalnym wykonaniu jak w Bayreuth na festiwalu. A harfistki
Katrin Finch, Elinor Bennett
grały nieznany utwór Jenkinsa, który jest mało znany, bo jednak świat harfowy próbuje się trzymać tej starej francuskiej tradycji, ale to szkoda, bo w międzyczasie cały świat gra na harfie, a Walizja, szczególnie te dwie panie, są z kraju, gdzie harfa jest takim instrumentem ludowym. Już prawie na świat się dzieci rodzą z harfą. Dla mnie najważniejszym wrażeniem jest, że jak tylko idę na ulicę, wychodzę z mojego mieszkania, każdy podchodzi i gratuluje, jest szczęśliwy i już się pytają, kiedy będzie następne. To jest takie echo i taki feedback na takie, powiedzmy, aktywności, gdzie się dwa lata przygotowuje i się pracuje i próbuje się jakieś porządne pieniądze dostać. To jest też bardzo ważny punkt, prawda? Ale no, jestem po prostu szczęśliwa, że tak dobrze jest przyjęty ten festiwal.
Dziękując za rozmowę, życzę udanych kolejnych edycji tego interesującego festiwalu.
dwa walce Poétique Enrique Granadosa, a potem trzecią część Vivace z koncertu na harfę i orkiestrę zagrał dla Państwa Xavier de Maistre wraz z Wiedeńską Orkiestrą Symfoniczną pod dyrekcją Bertranda de Billy. Również Koszalin uhonorował swoich zasłużonych muzyków. Beata Górecka-Młyńczak.
21 maja w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie odbyła się niezwykle wzruszająca uroczystość, koncert Benefis Gabrieli i Andrzeja Cwojdzińskich z okazji ich jubileuszu 85-lecia. Państwo Cwojdzińscy są niezwykle zasłużeni dla kultury Pomorza Środkowego. Do Koszalina przybyli w 1964 roku. Gabriela Cwojdzińska rozpoczęła pracę w szkole muzycznej. Andrzej Cwojdziński, kompozytor i dyrygent, objął stanowisko dyrektora artystycznego Orkiestry Koszalińskiej, która dzięki niemu stała się filharmonią. To on jest także pomysłodawcą i był długoletnim, przez 33 lata, dyrektorem Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku. Niedawno, 25 kwietnia, Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Tomaszowie Lubelskim nadała swojej placówce imię Andrzeja Cwojdzińskiego. Dzięki technice komputeryzacji i Skype'om mógł podczas tej uroczystości bezpośrednio rozmawiać z dyrektorem placówki, panem Piotrem Jurgielewiczem.
Było to bardzo niesprawiedliwe, bo oni mnie widzieli i moje grymasy, a ja widziałem tylko kółko, do którego mam mówić. Mówiąc tak na taką odległość, nie widząc nic, tylko patrząc w okienko, które mam gdzie indziej patrzeć i do innego okienka mówić, no to nie byłem w bardzo komfortowej sytuacji, a wyobraźnia mnie tak jakoś przestała działać w tym momencie, raczej mnie denerwowało. Na pewno na terenie Lublina byłem znany, ale my tutaj przyjechaliśmy w 64 roku. To jest przeszło pół wieku. Dwa pokolenia się wymieniły. No może właśnie przetrwałem dzięki muzyce. I to, że nie tylko dyrygowałem, bo dyrygent jest tylko właśnie też chwilowym jakimś triumfatorem tego momentu, kiedy staję na estradzie, jeszcze w dodatku tyłem do publiczności, a przodem do orkiestry. No a komponując, no to jednak jest zupełnie co innego. Przede wszystkim to, że ja bardzo lubiałem pisać dla dzieci. Wszyscy mi teraz narzucają tą myśl, no, że dlatego dzieci, no bo dzieci czwórkę mieliśmy w domu, no więc dlatego pisałem. Ja myślę, że to jest nie tylko to. Na pewno to wpłynęło. Dzieci były nie tylko w domu, ale grające dzieci w dodatku.
Na koncercie Benefisie Państwa Cwojdzińskich w Szkole Muzycznej w Koszalinie cały program złożony był z utworów kompozytora, mówi Paweł Gajdzis, pianista i kierownik sekcji instrumentów klawiszowych Szkoły Muzycznej.
Wykonawcami tych utworów byli uczniowie naszej szkoły, jak również większa część nauczycieli. Ponieważ koncert miał formę benefisu, dzięki udostępnionym przez Państwa Cwojdzińskim zdjęciom sięgającym aż lat 40. ubiegłego wieku, mogliśmy tutaj szanownym gościom zaprezentować całą historię jubilatów od właśnie ich tam początków, etapu przeprowadzenia się do Koszalina, przez stanowisko dyrektora pana profesora Cwojdzińskiego, przez działalność Wspólnocie Polskiej pani senator Cwojdzińskiej, aż do dnia dzisiejszego, gdzie cieszą się już już liczną gromadą wnuków.
Pani Gabriela Swiedzińska także pracowała w szkole muzycznej i dlatego na tym koncercie też wystąpiła jej uczennica.
Tak, z tego co wiem, tak to właśnie było. Pani Wioleta Milka była uczennicą pani Gabrieli, jak również pani Hanna Wiącek również była uczennicą pani Gabrieli Swiedzińskiej w początkach tej szkoły. W pierwszej części koncertu słyszeliśmy kilka produkcji poświęconych właśnie małym dzieciom, ponieważ pan profesor Swiedziński dedykował wręcz te utwory właśnie malutkim dzieciom, częściowo również swoim wnukom. Natomiast w kolejnych cząstkach koncertu słyszeliśmy już utwory bardziej zaawansowane, między innymi nocturn na organy, duety fortepianowe, zespoły kameralne, utwory z Stowarzyszeniem Fortepiano na klarnet, na sopran, a finalnym utworem koncertu był Quintet Denty z Stowarzyszeniem Organów Concerti Grossi, także to już utwory dla zawodowych wykonawców.
Co można powiedzieć o utworach Andrzeja Swojcińskiego?
Akurat nie jest to taka klasyczna, typowa współczesność. Jeżeli chodzi o stronę wykonawczą, na pewno nie są arcy skomplikowane, są bardzo przyjemne do wykonywania, są zupełnie fajnie brzmiące. Dzieci lubią grać te utwory. Zresztą jakby analizując dokładnie twórczość pana profesora Andrzeja Swojcińskiego, od kilku lat już w konkursie młodego pianisty, który odbywa się na terenie naszej szkoły, zawarliśmy te utwory właśnie jako program obowiązkowy pierwszego etapu.
Utwory usłyszałem swoje grane na fortepianie w dużym zwolnieniu, jak to dzieci, prawda? Więc ja nie mam pretensji zupełnie, że one inaczej to odbierają. To jest co innego niż, powiedzmy, czytane słowo.
Pana Andrzeja Cwojdzińskiego na co dzień wspiera żona, pani Gabriela Cwojdzińska, także muzyk, pianistka, pedagog, społecznik, senator pierwszej kadencji.
Staram się towarzyszyć zawsze mojemu mężowi. Te 67 lat to jest kawał czasu, ale i doświadczenia. Zawsze mówię, że małżeństwo to jest tak jak drabina. Jedno w pionie wzrasta, wybierając pewne swoje indywidualne dojrzewanie. Jeżeli się ze sobą porozumiewają, nie rozchodzą, no to może być piękna drabina, która do końca życia może trzeszczy, może da się ją często odmalować, odświeżyć, ale ona trwa. Bo zawsze mówiłam, nie jęcz, bo kto ma wiedzieć, że ty coś napisałeś? Mów do ludzi. Przychodzą na koncerty pianiści czy skrzypkowie, weź pod pachę swój utwór i zaproponuj. Albo roześlij i do szkół. No jak porozsyłał do tych 150 czy iluś szkół, jak zaczęli grać, jak zaczęli się upominać, to i ministerstwo się zainteresowało, coś wydało. Jak wydane przez ministerstwo, to już jest obowiązujące i tak dalej. No ale niemałym właśnie tutaj przyczynkiem do tego działania filharmonii, może nie tylko orkiestrowe, ale właśnie te na szkolnych audycjach miały bardzo duże znaczenie. Teraz po latach także przyznają dorośli czy starsi ludzie, którzy w tym uczestniczyli.
Życzeniom i gratulacjom nie było końca. Benefis zakończył się grubo po 22. My również życzymy 200 lat.
wielkim propagatorem twórczości Andrzeja Cwojdzińskiego jest poznański pianista Andrzej Tatarski, który przypomniał państwu innego wielkiego polskiego wirtuoza, Raula Koczalskiego i jego preludium oraz walca. Aktualnie cały świat pamięta o Ryszardzie Wagnerze, którego 200. rocznica urodzin minęła w środę 22 maja. Natomiast Filharmonia Poznańska przypomniała nam estradową wersję Zamku Sinobrodego Beli Bartoka. Ten bardzo udany koncert poprowadził Łukasz Borowicz, a od strony tekstowej swą wersję Karnawału Zwierząt zaproponował polski muzykolog, autor książek 1001 opera Piotr Kamiński.
To jest utwór, który bardzo dobrze się sprawdza na sali koncertowej, ponieważ jego inscenizacja jest stosunkowo trudna. Tu też to wymaga wielkiego artysty z ogromną wyobraźnią, żeby pokazać to dziwne wnętrze zamku z siedmiorgiem drzwi, za którymi kryją się różne rzeczy. Jak to pokazać, jak to zagrać, to jest trudne. A poza tym jest to tak skonstruowane, że właściwie tylko dwie osoby są na scenie. Jest trochę tych efektów scenicznych, ale one rozmawiają ze sobą, a te efekty teatralne są tak głęboko i tak pięknie, pięknie zapisane w muzyce, że zamykając oczy można to sobie wszystko wyobrazić. I zresztą w prologu do tego utworu, który koniecznie, pomija się go czasem, ale wiem, że spadkobiercy Bartoka żądają, żeby ten prolog wykonywać, ten krótki wiersz, jaki tam jest, bardzo prościutki, taka ballada ludowa, na początku się pojawia. On mówi zresztą wprost, że to jest teatr za kurtyną naszych powiek, że to jest teatr wyobraźni, więc widz jest zaproszony do tego, żeby sobie to wyobrazić. A poza tym zrobiliśmy jeszcze jedną rzecz, która moim zdaniem jest oczywista w tym przypadku, żeby to przybliżyć widzowi. Mianowicie gramy ten utwór nie w oryginale węgierskim, tylko po polsku. No i skojarzyliśmy to wspaniałe dzieło wczesnej twórczości Bartoka, już w pełni dojrzałej, wstrząsające moim zdaniem, niezwykle piękną opowieść o wojnie płci, o stosunku mężczyzny i kobiety, jak oni walczą ze sobą o swoją indywidualność i swoją wspólną miłość i swoją tożsamość. To fascynujący utwór jest. Skojarzyliśmy to z inną baśnią, zupełnie innego rodzaju, rozrywkową i zabawną i prawie kabaretową muzyką Karnawału Zwierząt, Saint-Saënsa, do którego pisze się często poetyckie, zabawne teksty, takie trochę w stylu wierszyków dla dzieci, a dla tych dorosłych dzieci też. I ten tekścik, który ja napisałem, jest inspirowany najpopularniejszym tekstem francuskim do tego utworu, który napisał taki sławny komik francuski Francis Blanche. I ten tekst właściwie jest wykonywany powszechnie we Francji. Przetłumaczyć się go tak uczciwie, wiernie nie da, bo tam jest mnóstwo gier słów i takich żartów, które się nie przenoszą. W związku z tym tylko powierzchowna inspiracja jest stamtąd zaczerpnięta, a wierszyki są napisane przeze mnie. Mam nadzieję, że publiczność i Pan Bóg mi to wybaczą. Thank you.
10 maja teksty w Auli Uniwersyteckiej czytał Wojciech Przoniak, a my słuchaliśmy miniatury Łabędź z Karnawału Zwierząt Camilla Saint-Saënsa. Polska Szkoła Kompozytorska jest znana w świecie, ale teraz również nasi śpiewacy wspięli się na muzyczne siedmiotysięczniki, czyli stali się stałymi gośćmi takich scen jak Metropolitan Opera, Covent Garden czy La Scala. Również posypały się płyty Aleksandry Kurzak i Piotra Beczały. Pierwszy krążek dla Deutsche Grammophon polski tenor poświęcił wielkiemu Ryszardowi Tauberowi. Nasze dzisiejsze refleksje o polskiej rzeczywistości muzycznej z punktu widzenia dziennikarzy radiowych kończymy więc arią Wenn es Abend wird z hrabiny Maricy Emmerycha Kamelmana w wykonaniu Piotra Beczały i londyńskiej orkiestry symfonicznej pod dyrekcją Łukasza Borowicza. A za uwagę z Poznania dziękuję Państwu Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska.
Oh. jest mi.